Dwóch malarzy poproszono o namalowanie obrazu przedstawiającego pokój. I pierwszy namalował pejzaż, piękny, wiejski, wieczorny krajobraz, spokojną taflę jeziora, krowy wracające z pastwiska. W oddali majaczył kontur lasu, a nad nim zachodzące słońce. Drugi malarz przedstawił burzę szalejącą pod ołowianym niebem i spieniony potężny wodospad. U dołu obrazu namalował małego ptaszka, który spał bezpiecznie w rozpadlinie skalnej. Pierwszy namalował pokój, który wyobrażają sobie ludzie. Błogi widok, cisza. Drugi przedstawił pokój, który przewyższa wszelki rozum. Ma miejsce coś wbrew okolicznościom. Taki pokój, o którym mówi Pan Jezus, do którego zachęca Pan Jezus. I o takim pokoju czytamy w Bożym Słowie, a ja chcę tylko przeczytać dwa miejsca. Z Ewangelii Jana, rozdział 14 i później z rozdziału 16 tejże Ewangelii, wiersz 33. Ale pierw Ewangelia Jana, rozdział 14, gdzie Pan Jezus, mówiąc uczniom o tym wszystkim, co wydarzy się, co napawało ich niepokojem, kiedy przygotowuje ich na swoje odejście, kiedy wali im się wszystko na głowę. Na razie tego nie przeżywają osobiście, ale mają pewne wyobrażenia. Czują się zupełnie zagubieni. Pan Jezus w wierszu 27 mówi: pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam, nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. A potem w rozdziale 16, w wierszu 33, Pan Jezus mówi jako takie zwieńczenie znowu informacji o swojej śmierci, o swoim odejściu. To powiedziałem wam, abyście we mnie pokój mieli. Na świecie ucisk mieć będziecie, ale ufajcie, ja zwyciężyłem świat. Wiecie, zdefiniowanie pokoju wcale nie jest takie proste. Oczywiście, możemy go wtłoczyć w pewne ramy pojęciowe. Możemy użyć wspaniałych określeń i będziemy mieli gotową definicję. Ale mimo wszystko zdefiniowanie pokoju nie jest proste, a samo słowo pokój jest bardzo wieloznaczne. Każdemu z nas pokój może kojarzyć się z czymś innym. Państwowe wydawnictwo naukowe, gdy chodzi o internet, podaje kilka jego znaczeń. I oprócz takich sztandarowych znaczeń pokoju jako pomieszczenia, jako izby, są kolejne. Pokój, miejscowość w województwie opolskim. Pokój jako przeciwieństwo wojny. Pokój jako stan umysłu, ale zarazem informacja zaznacza, że jest to znaczenie przestarzałe, że teraz zamiast pokój używa się słowa spokój, które oznacza stan równowagi psychicznej, spokojne życie, stan, w którym nie ma wojny, nie ma konfliktów. Czytając szczególnie to ostatnie stwierdzenie, stan, w którym nie ma wojny, nie ma konfliktów, stan równowagi psychicznej, moglibyśmy powiedzieć, no to ktoś zdefiniował pewne pojęcie i nie użył tutaj jednego słowa, które to pojęcie charakteryzuje. Wieczność. Tam nie ma żadnego braku równowagi psychicznej. Tam nie będzie żadnych wojen, żadnych konfliktów. I na marginesie dodam, że kiedy patrzyłem do internetu, jest tam hasło podobne wyszukiwania. I w podobnych wyszukiwaniach znalazłem sentencję pokój Boży. I kliknąłem, bo myślę, jestem w domu. W końcu nareszcie ktoś przedstawił to, o co mi chodzi. To, co dla mnie jest najważniejsze. I wiecie, co znalazłem, co mi się ukazało? Pokój Boży. W średniowieczu zakaz prowadzenia działań wojennych od środy wieczór do poniedziałku rano oraz podczas Adwentu Wielkiego Postu. Pokój Boży. W średniowieczu. Zakaz prowadzenia wojen od środy wieczór do poniedziałku rano, jak również w czasie Adwentu Wielkiego Postu, czyli poza Wielkim Postem Adwentem można tłuc się do woli. Byleby to jeszcze nie przypadało w tym czasie, że od środy wieczora do poniedziałku, ale od poniedziałku do środy już można. Taka różnorodność tych określeń potwierdza, że tak naprawdę każdy z nas w różny sposób rozumie znaczenie słowa pokój. Z tych definicji jednak wynika i z tych naszych oczekiwań i jestem przekonany, że bylibyśmy zgodni, że pokój to coś dobrego, to coś pozytywnego, to coś, Na co choruje współczesny człowiek? Na brak występowania tego czegoś. Choruje współczesny człowiek. I myślę, że każdy z nas wie doskonale, jakie są pewne zewnętrzne i wewnętrzne symptomy braku pokoju. Jest serce nasze, daje nam do zrozumienia. Brak pokoju, czyli strach. Bardzo często jesteśmy pesymistycznie nastawieni, nic już nie ma sensu. Niejednokrotnie ten brak pokoju odbija się na naszym zdrowiu. Jest to coś, za czym człowiek tęskni. Jesteśmy w miejscu, w którym jesteśmy, pokój jest pewnym stanem, do którego chcielibyśmy dojść albo którego chcielibyśmy być uczestnikami, ale nie wiemy, jak pokonać tę drogę, jaka jest ta droga, żeby do tego stanu, do pewnych marzeń dojść. W Biblii słowo pokój użyte jest wielokrotnie w bardzo wielu miejscach, w wielu znaczeniach. Po pierwsze, występuje w kontekście umowy, układu, przymierza, traktatu zawartego między zwaśnionymi stronami lub zwalczającymi się stronami. Jeżeli przypatrzylibyśmy się Staremu Testamentowi tych relacji, które niejako przedstawiają wędrówkę narodu izraelskiego, a potem już zdobywanie ziemi obiecanej przez naród izraelski, znajdziemy taką sentencję. Jozue to opisuje w 9 rozdziale, gdzie w 15 wierszu czytamy: Jozue zawarł z nimi pokój i przymierze, że zachowa ich przy życiu. Gdybyśmy poszli troszeczkę w historii dalej, a w naszej sytuacji, kiedy jesteśmy tutaj, cofnęli się w przeszłość. W roku 28 przed narodzeniem Chrystusa cesarz Oktawian August zawarł traktat, tak zwany Pax Romana, pokój rzymski. I dzięki temu traktatowi w cesarstwie rzymskim, które było niczym innym jak zlepek różnych nacji, różnych tradycji, różnych ludów. I to był ewenement, gdy chodzi o cesarstwo rzymskie, że mając do czynienia z taką różnorodnością, byli w stanie podporządkować w taki bardzo mądry sposób. Czyli pozwalali mówić swoim językiem, pozwalali wierzyć w swoje wierzenia, co więcej, wpisali wierzenia podbitych ludzi w panteon swoich bóstw rzymskich. I Oktawian August zawarł pokój, 100 lat pokoju i to był też czas, który Bóg wykorzystał, że ci, którzy po śmierci Pana Jezusa, wychodząc z Jerozolimy, będąc posłuszni nakazowi misyjnemu, idą wszędzie tam do terenów, gdzie powstają zbory, Paweł między innymi, korzystając z pokoju Pax Romana, mówią o Chrystusie. Kochani, w czasach Starego i Nowego Testamentu pokój, hebrajskie szalom, podobnie jak arabskie salam aleikum, stosowane zawsze było w trzech sytuacjach. Jako pozdrowienie przy powitaniu, jako słowa wypowiadane przy pożegnaniu, jako określenia wyrażające najlepsze życzenia. I umiejscowienie tego wszystkiego znajdujemy również w Bożym Słowie. Pamiętacie, Józef, syn Jakuba, który daje się poznać swoim braciom, jacy przybyli po zakup zboża do Egiptu, wita ich słowami: pokój wam, nie lękajcie się. Pierwsza Mojżeszowa 43. Podobnie Pan Jezus, który ukazuje się swoim uczniom, którzy są zamknięci na cztery spusty, którzy są wypełnieni strachem, obawami, Pan Jezus wchodzi i mówi: pokój wam. Wcześniej, kiedy Jezus posyła uczniów, nakazał im, aby pozdrawiali odwiedzane przez siebie domy słowami: pokój temu domowi. I bardzo często, kiedy jestem u was na odwiedzinach, wychodząc, żegnam się tymi słowami: pokój temu domowi. Apostołowie w swoich listach witali i żegnali swoich adresatów również życzeniami Bożego pokoju. Wszystkim, którzy jesteście w Rzymie, umiłowanym Bogu, powołanym świętym, łaska wam i pokój od Boga. I taka forma przetrwała na Bliskim Wschodzie do dzisiaj. Obojętnie, czy pośród Żydów, czy pośród Arabów, te słowa życzenia pokoju są czymś zupełnie normalnym. Słowo pokój wyraża też poprawny stan stosunków międzynarodowych w znaczeniu braku działań wojennych. I w tym kontekście to słowo jest najczęściej wypowiadanym, odmienianym przez wszystkie przypadki słowem. Mówiło się i mówi o pokoju, organizuje się konferencje pokojowe, przyznaje się nagrody pokojowe, a pomimo to coraz bardziej świat oddala się od pokoju. Walczy się o pokój, co w ogóle dla mnie jest kuriozalne. Jak można walczyć o pokój? Walka wiąże się z niepokojem. Walczy się, żeby wprowadzić pokój? Mówiąc jednak o takim pokoju jako upragnionym stanie przez wszystkie narody, Bóg ostrzega, szczególnie u czasów końca, że pomimo iż będzie robiło się wielkie starania, ten pokój będzie coraz w mniejszym stopniu panował. Dlaczego? Odpowiedź znajdziemy w Biblii. Czy dlatego, że ci, którzy są negocjatorami, mają za małe zdolności, żeby negocjować pokój? Odpowiedź znajdujemy w Biblii. W proroctwie Izajasza w 48 rozdziale Bóg mówi: o gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień. Gdybyś zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień. A w 22 wierszu tego rozdziału Bóg mówi: nie mają pokoju bezbożnicy. Wielu biblistów uważa, że wszystko wskazuje na to, że wkroczyliśmy w czas apokaliptycznej wizji, którą Jan zawarł w 6 rozdziale objawienia, kiedy Jan widzi 4 jeźdźców na koniach. Wyszedł drugi koń barwy ognistej, a temu, który siedział na nim, dano moc zakłócać pokój na ziemi tak, by mieszkańcy jej zabijali się nawzajem, i dano mu wielki miecz. I myślę, że to, co dzieje się prawie namacalnie na naszych oczach, wskazuje na wypełnienie się tego proroctwa. Dalej, pokój, już bardziej zawężamy to, wyraża stan stosunków międzyludzkich, zgodę i pojednanie. Jakże w wielu rodzinach brakuje tego pokoju w rozumieniu zgody i pojednania. A my jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby ten pokój tworzyć, żeby dbać o ten pokój. I każdy z nas ma tę odpowiedzialność w małżeństwie, w rodzinie, w relacjach pracy, w sąsiedztwie, w kościele. Tym bardziej, że w Biblii mamy konkretne wskazówki, które nie, że nas zapraszają, żebyśmy ewentualnie, kiedy nam się będzie chciało, skorzystali z tej opcji i zaczęli to stosować, ale jest to nakaz. Mamy dążyć do pokoju. Autor listu do Hebrajczyków pisze: dążcie do pokoju ze wszystkimi i do uświęcenia. Mamy szukać pokoju. Mamy zabiegać o pokój. Odwróć się od zła, szukaj pokoju, ubiegaj się o niego, pisze psalmista w psalmie 34. Mamy starać się zachowywać pokój. Oczywiście tu jest pewnego rodzaju trudność. Żeby zachować pokój, zawsze potrzebne są dwie strony. Bo jeżeli tylko jednej stronie będzie zależało na zachowaniu pokoju, nic z tego nie wyjdzie. Mamy, o ile to od nas zależy, mieć pokój ze wszystkimi. I oczywiście to też związane jest z drugą stroną. Może znajdowaliście się, albo ktoś z was znajduje się w takiej sytuacji, że jest pewien problem, jesteś zwaśniony czy pokłócony z kimś i od pewnego czasu starasz się nawiązać relacje. Nie, że od razu rzucać się na szyję, ale starasz się nawiązać relacje. I ilekroć ty wyciągasz rękę, ta ręka jest odrzucana. Oczywiście, że nie jest łatwo, ale o ile to od was zależy. Żeby nie było tak, że kiedy przyjdzie co do czego i staniemy przed Bogiem, Bóg nam zarzuci, albo nawet ta druga osoba, albo my sami dojdziemy do przekonania, że nie uczyniliśmy wszystkiego. Ja nie mam wpływu na to, co ktoś drugi z tym robi. Natomiast ja mam zdecydowany wpływ na to, co ja sam z tym zrobię. Pomyślcie, czy jeśli wychodzimy z jakiegoś miejsca, ludzie pozostają po naszym pobycie wyciszeni, pogodniejsi, spokojniejsi? Czy jesteśmy tymi, którzy wnoszą pokój tam, gdzie wchodzimy? Czy też wnosimy niepokój, zamieszanie, kłótnie? Tak się dzieje, że w każdej społeczności są ci, którzy są pracodawcami, ci, którzy są pracownikami. Czy jako przełożony sprawiasz, że twoi pracownicy nie stresują się, czy też sam odgłos twoich kroków powoduje w nich ból brzucha, a sama myśl, że mają się z tobą spotkać, automatycznie podnosi im ciśnienie. I to nie wcale w związku z tym, że czegoś wymagasz, ale jaki jesteś, czy jako pracownik. Jesteś osobą, na której twój szef może polegać? Jesteś spolegliwy? Czy na samą myśl o tobie szef zastanawia się, co zrobić, żeby cię zwolnić, ale tego nie robi, dlatego że nie ma rąk do pracy na rynku. Jesteśmy odpowiedzialni za wnoszenie pokoju. Niedawno moja córka dzwoniła do pewnej drukarni, nie podam jej nazwy, żeby ktoś nie posądził, że reklamuje tę drukarnię. i spytała o pewną usługę. I odebrał szef działu, który powiedział, muszę zapytać Sławeczka, mówiąc o swoim podwładnym. I córka odpowiedziała, ale wy się macie tam fajnie w pracy. Takie fajne relacje są między wami. Kochani, pokój wyraża również stan osobistych relacji, bardzo wąski teraz, stosunków między Bogiem i człowiekiem. I Paweł nazywa go pokojem z Bogiem. A żeby zrozumieć w całości pokój z Bogiem, musimy najpierw podkreślić i wyjaśnić dwa zagadnienia. Po pierwsze, że to człowiek niepojednany z Bogiem żyje z nim stale w stanie wojny. I po drugie, żeby osiągnąć pokój w relacji z Bogiem, musimy się z Bogiem pojednać. Pokój jest darem, który bezpośrednio związany jest z dawcą. Zbyszek opowiadał historię, kiedy miał do wyboru, albo mieli do wyboru, albo wrócić, albo pójść na skrót. Mieć coś, pójść na skrót. I czasami człowiek chce mieć pokój. To jest tak, jak w pewnym sklepie z nasionami przyszedł człowiek i mówi, czy sprzedaje pan tutaj nasiona wszystkich roślin? Mówi, tak. A czy sprzedaje pan może, aczkolwiek pokój to nie jest roślina. Pokój? On mówi, wie pan co? Owoców nie sprzedajemy, ale nasiona tak. Bardzo często chcielibyśmy mieć gotowy produkt. Jesteśmy w relacjach, chcielibyśmy mieć pokój. Zapominając, że pokój jest konsekwencją czegoś. Bardzo często człowiek chce mieć dar bez dawcy. Stąd też to, o czym mówił Bóg, co zacytowałem. Gdybyś był zważał na moje przykazania, twój pokój byłby jak strumień. Gdybyś zważał, ale jako ludzie chcemy mieć pokój bez tego, który jest dawcą pokoju. Biblia mówi, usprawiedliwieni z wiary pokój mamy z Bogiem przez Pana naszego Jezusa. W innym miejscu Paweł pisze, i żeby przez Niego, przez Jezusa, wszystko, co jest na ziemi, na niebie, pojednało się z Nim dzięki przywróceniu pokoju przez krew krzyża Jego. Nie ma pojednania z Bogiem, nie ma pokoju bez przelanej krwi, bez krzyża. Ktoś może powiedzieć, teraz całą Ewangelię przekazujesz. Zacząłeś od pokoju, jesteś już pod Golgocie. Pod Golgotą za chwilę będziesz przy zmartwychwstaniu i jeszcze może przy wniebowzięciu, a na końcu dojdziesz do objawienia. Ale kochani, bardzo często musimy chcąc coś cofnąć się i zobaczyć. Zobaczyć, czy zmierzamy tam na skróty, czy też idziemy punkt po punkcie, tak jak Bóg to opisał. Każdy z nas pragnie pokoju. Jako wewnętrznego stanu, jako pewnego stanu, który charakteryzuje nasze relacje z innymi, jako pewnego stanu, który charakteryzuje naszą relację z Bogiem. Każdy z nas chce. Przecież mamy dosyć niepokoju. Każdy z nas chce pokoju, tym bardziej, kiedy jesteśmy skonfrontowani z czymś bardzo trudnym, co dzieje się w naszym życiu. Kiedy chorują nasze dzieci, kiedy w małżeństwie się nie układa, kiedy są jakieś problemy. Wszystko to związane jest z Panem Jezusem. Podobnie, gdy chodzi o relacje z Bogiem. Pokój zaczyna się od kapitulacji, zaprzestania walki, od przyjęcia Bożych warunków, Bożych zasad. Jeszcze raz przytoczę werset, który jest nam znany, ale który, myślę, często dosyć opacznie rozumiemy. Kiedy Izajasz pisze, nie mają pokoju bezbożnicy. Z kim nam kojarzy się słowo bezbożnik? Myślę w pierwszej kolejności łajdak, cudzołożnik, kłamca, krętacz. Bezbożnik, taki bezbożnik. Natomiast bezbożnik, jeżeli by rozczytać źródło słów tego słowa, to ktoś żyjący bez Boga. To jest bezbożnik. Ktoś żyjący bez Boga. Ja mogę być bezbożnikiem, pomimo to, że wiem o Bogu. Ja mogę być bezbożnikiem, pomimo że słyszałem wiele o Bogu. Ja mogę być bezbożnikiem, pomimo że wzrastam w rodzinie wierzącej. Mogę być bezbożnikiem, bo moje życie jest bez Boga. Jeżeli pokój wiązany jest bezpośrednio z dawcą, to jesteśmy w stanie wyłapać logiczny tok myślenia Izajasza. Nie mają pokoju bezbożnicy, bo jeżeli nie mają Boga, nie mają pokoju. Mogą mieć z Bogiem święty spokój, ale święty spokój w naszym rozumieniu, czyli daj mi spokój, to nie Boży pokój, który związany jest z osobą. Kochani, apostoł Paweł ten pokój nazywa pokojem Chrystusowym. A w sercach waszych niech rządzi pokój Chrystusowy. Lub jak przedstawia to inne tłumaczenie, Pokój Chrystusa, do którego zostaliście wezwani, wy, tworzący Jego żywe ciało, niech zawsze kieruje waszymi wyborami. Czy to oznacza, że kiedy nawiązujemy relacje z Bogiem, odtąd w naszym życiu nie będzie problemów, doświadczeń, trudności, kłopotów finansowych, trudnych sytuacji? Że w małżeństwie, w sąsiedztwie, w rodzinie wszystko się będzie układać? Byłbym kłamcą, wielkim kłamcą, jeżeli nawołując ludzi do tego, żeby oddali swoje życie Jezusowi, powiedziałbym: gwarantuję ci, że kiedy tylko oddasz swoje życie w Boże ręce, Bóg zabierze wszelką twoją troskę, Bóg rozwiąże każdy twój problem, Bóg nie pozwoli, żebyś zmagał się z doświadczonymi trudnościami. Jeżeli ktoś tak naucza, to nie jest biblijne nauczanie. Mówiąc delikatnie, żeby nie użyć słowa kłamstwo. Nie mogę ci zagwarantować, i wielu z was wie, żyjący w bliskiej relacji z Bogiem, że życie z Bogiem nie jest gwarantem tego, że nie mamy trudności, że nie mamy problemów, że nie mamy doświadczeń. Bo pokój to nie jest zmiana sytuacji, ale jest to zmiana naszych emocji, naszego nastawienia w trudnych sytuacjach. To nadprzyrodzona umiejętność znalezienia wyciszenia, uspokojenia, odpoczynku w trudnym czasie. Tak jak ten mały ptaszek, wybaczcie za takie bardzo proste porównanie z tego przykładu z początku kazania. Potężny wodospad i mały ptaszek, który śpi, to jest pokój. Tym potężnym wodospadem są problemy, życie, trudności. A pomimo tego człowiek może być spokojny. Czy ten pokój naprawdę istnieje? Czy jest możliwe, żeby odczuwać pokój pomimo dramatów i tragedii? Nie wiem, czy słyszeliście kiedyś historię życia takiego małżeństwa amerykańskiego Anny i Horacego Spaffordów. I pozwólcie, że przytoczę wam historię ich życia. Posłuchajcie. Na początku lat 70. XIX wieku mieszkali wraz z czterema córkami na północ od Chicago, gdzie Horacy był wziętym prawnikiem. Ogień, który w 1871 roku pochłonął niemal całe miasto, zatrzymał się niedaleko domu Spaffordów, wprowadzając jednak sporo zamętu w życie rodziny. Horacy i Anna zaangażowali się w niesienie pomocy pogorzelcom. Dwa lata później stwierdzili, że należy im się wreszcie jakiś odpoczynek, i postanowili całą rodziną wyjechać na wakacje do Europy. Ponieważ w ostatniej chwili obowiązki zatrzymały Horacego w kraju, zdecydowali, że Anna z dziewczynkami wyruszy przed nimi do Francji. Wielki, doskonale wyposażony statek, Ville de Havre, okazał się Titanikiem końca XIX wieku. W pogodną noc na środku Oceanu Atlantyckiego został przypadkowo staranowany przez inny statek, poszedł na dno w ciągu 12 minut, grzebiąc ze sobą większość pasażerów i członków załogi. Po godzinie ratownicy znaleźli nieprzytomną Annę unoszącą się na wodzie. Jej cztery córeczki przepadły. Wiele lat później Anna opisała moment odzyskania przytomności w szalupie. Na wspomnienie szalejącej fali, która wydarła z jej objęć córki, ogarnęła ją rozpacz. Wtedy jednak usłyszała jakby głos dobiegający z jej wnętrza: zostałaś oszczędzona w konkretnym celu. Masz zadanie do wykonania. Przypomniała sobie, co powiedziała jej kiedyś pewna kobieta. Nie sztuka być wdzięcznym i dobrym, kiedy niczego ci nie brakuje. Ale czy potrafisz być taka również w biedzie? Po przybyciu do Europy Anna wysłała do Horacego zwięzły telegram. Ocalałam tylko ja. I on przyjął ten cios, nie tracąc wiary. Złapał pierwszy możliwy parowiec i dowiedział się od kapitana o miejscu, w którym utonęły jego córki, prosząc, że kiedy statek dopłynie mniej więcej do tego miejsca, żeby przywołał go na pokład. I gdzieś koło północy Spafford słyszy stukanie do drzwi kajuty. Panie Spafford, jesteśmy prawdopodobnie w tym miejscu, gdzie miała miejsce tragedia. I Horacy wyszedł na pokład. Była gwieździsta noc. I tam powstały słowa pieśni. Gdy pokój niebieski Bóg w duszę mi tchnie, choć burzy zagraża mi szał, to jednak we wierze pieśni chwały mu śle. Błogo mi, w Panu mam wieczne dzieło. Anna z Horacym powrócili do Chicago, lecz pobyt w domu pełnym dziecinnych ubranek i zabawek był nieustannym rozdzielaniem ran. Anna znajdowała ukojenie w pracy charytatywnej wśród ubogich kobiet. Rodzina stopniowo odzyskiwała równowagę. Po 5 latach Anna urodziła synka, 2 lata później jeszcze jedną córeczkę. Niestety niespełna 4-letni synek z Pofordów zaraził się szkarlatyną i zmarł. Dla Horacego i Anny była to strata niemal nie do zniesienia. Ból straty potęgowany był dodatkowo przez towarzyszący im kryzys wiary. Czy śmierć dzieci była Bożą karą? Czyżby Bóg ich przestał już kochać? Horacy czuł, że grozi mu potężny kryzys. Wówczas rok po śmierci syna. Urodziło się ich ostatnie dziecko. Była to dziewczynka, której dano na imię Grace. Łaska. Pragnąc nadać nowy kierunek swojemu życiu, Horacy i Anna postanowili wybrać się do Jerozolimy. Jeruzalem jest miejscem, gdzie mój Pan żył, cierpiał i zwyciężył, wyjaśnił Horacy. A ja chcę nauczyć się żyć, cierpieć, a zwłaszcza zwyciężać. W towarzystwie kilkorga przyjaciół, którzy podobnie jak oni spodziewali się znaleźć pociechę i inspiracji w świętym mieście, w roku 81 opuścili Chicago. Jerozolima okazała się dla nich miastem fascynującym i przyjaznym. Wynajęli spory dom, ich prostota i otwartość w kontaktach, szacunek do wszystkich ludzi pozwoliły im wkrótce nawiązać przyjacielskie stosunki z arabskimi sąsiadami. Ich dom stał się miejscem spotkań miejscowej ludności i wielu osób odwiedzających miasto. Biedni znajdowali w nim tymczasowe schronienie. I chociaż formalnie nie prowadzono tam żadnej ewangelizacji, to jednak dla wielu osób z różnych środowisk kontakt z grupą był pierwszym krokiem do nawrócenia. Nie mieli żadnego programu. Pomimo to jednak korzystali z każdej sposobności, by służyć bliźnim, szczególnie poprzez nauczanie oraz pielęgnowanie chorych. Z czasem grupa zyskała sobie miano kolonii amerykańskiej, która w ciągu kolejnych 10 lat prowadziła dom dziecka, służąc głównie arabskim mieszkańcom wschodniej Jerozolimy i okolic. W 1950 roku centrum z przytułku dla noworodków zostało przekształcone w szpital dziecięcy z kompletnie wyposażonym oddziałem chirurgicznym. 17 lat później szpital zamknięto, kontynuując jednak działalność w formie przychodni dziecięcej, który dziś funkcjonuje jako Centrum Pomocy Dzieciom imienia Spaffordów. I to właśnie niewzruszona wiara Anny i Horacego Spaffordów spowodowała, że nawet pośród najtrudniejszych prób życiowych mogli odczuwać pokój i te próby przejść. Kochani, jedna z osób, która straciła brata w katastrofie smoleńskiej, powiedziała mi, ten pokój, jaki daje Bóg, jest czymś najwspanialszym, co daje wiara w Boga, relacja z Nim. To pokój, którego nikt z ludzi nie jest w stanie sobie wyobrazić. Paweł pisze o nim, że on przewyższa wszelki rozum. A Pan Jezus obiecał, że nas tym pokojem wypełni. Pokój zostawiam wam, mój pokój daję wam. Nie jak świat daje, ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze, niech się nie lęka. I tak naprawdę się dzieje. Ja nie wiem, w jakich okolicznościach życia każdy z was się znajduje. Ale jeżeli nawet jesteś w trudnym położeniu, tutaj w kościele siedzisz, czy jesteś na łączach internetowych, czy słuchasz w radiu CCM, jest możliwość, że pomimo bycia w trudnej sytuacji, niezależnie od okoliczności, możesz być wypełniony Bożym pokojem. Jeżeli czujesz, że brakuje ci pokoju, jeżeli chciałbyś prosić o pokój w twoim życiu, będziemy mieli po kazaniu chwilę ciszy, gdzie każdy z nas będzie mógł w cichej modlitwie z Bogiem porozmawiać. A do tej modlitwy wprowadzi nas przywołana już przeze mnie pieśń. Proszę, byście zamknęli oczy, gdy pokój niebieski. Zabrało ci pokój. Jeżeli marzysz o pokoju, a nie ma w twoim życiu Boga, mamy okazję, żeby w ciszy z Bogiem porozmawiać, a ja potem poprowadzę w głośnej modlitwie. Drogi Ojcze, Ty znasz nas najlepiej. Ty wiesz, na jakim etapie swojego duchowego rozwoju się znajdujemy. Ty wiesz, że czy tylko wiemy o Tobie jako o Księciu Pokoju, Panie Jezu? Czy jesteś obecny w naszym życiu? Znasz nasze zmagania z życiem. Panie, wiesz, że nieraz są takie okoliczności, które sprawiają, że czujemy niepokój, strach, obawy. I że poddajemy się tym uczuciom, zapominając, że Ty jesteś pokojem. Może, Panie, nie zmieniasz sytuacji, o co Cię prosimy już od długiego czasu. Ale chcesz zmienić nasze nastawienie. A przede wszystkim chcesz nas przez te trudne momenty przeprowadzić, wypełnić pokojem. Dlatego, Panie, to wszystko, co nas przerasta, to, z czym sobie nie potrafimy poradzić, to, o czym myślimy ze strachem, gdy idzie o przyszłość, chcemy przynieść przed Twój krzyż, dać to w Twoje ręce. Ale, Panie, jeżeli jest ktoś pośród nas, kto słuchał tego kazania albo będzie odsłuchiwał, kto marzy o pokoju, a komu wydaje się, że ten pokój jest w stanie uzyskać bez Ciebie, prosimy, abyś go przekonał, że tak się nie da. Panie, abyś jako Książę Pokoju mógł sprawić, żeby walka, która z Tobą jest toczona, mogła się skończyć. Żebyś nie tyle wprowadził rozejm, nie tylko pokój rzymski, który panował 100 lat, ale pokój wieczny. Panie, abyśmy pojednani z Tobą mogli żyć w pokoju i chcę, żeby tak było. Dziękujemy Ci za to zgromadzenie. Dziękujemy, że mówiłeś do nas. Dziękujemy Ci, że jesteś blisko nas. Dziękujemy Ci, że odpowiadasz na nasze modlitwy. Panie, jesteśmy Ci wdzięczni za te modlitwy, za które odpowiedziałeś tak, jak Cię prosiliśmy. Ale też takim wielkim naszym przywilejem jest modlenie się o siebie nawzajem, Panie, takie wstawianie się. I też modląc odczytywanie Twojej woli względem tych, których przynosimy przed Twój tron. Chcemy Cię prosić, Panie, o Twoje siły, o Twoje dotknięcie i pokój wewnętrzny, pokój serca dla Antoniego z Bielska. Chcemy Cię, Panie, prosić o Twoje leczące dotknięcie dla Pana Bogusława, dla pastora Darka z Zielonej Góry. O uzdrowienie, dotknięcie Twoje dla Leszka z Wisły, dla Ani z Krakowa, Jerzego z Warszawy, dla tych, którzy chorują w domach, w szpitalach, do tych, którzy zmagają się z żałobą, o Twoją pociechę. Chcemy Cię, Panie, prosić o bezpieczeństwo dla naszych dzieci, które spędzają wakacje, o bezpieczeństwo dla naszych domów, dla naszych relacji rodzinnych, zborowych. Chcemy Cię prosić o Twoje prowadzenie obecności na tygodniu ewangelizacyjnym, o Twoje działanie, o English Camp, który będzie się zaczynał. Dzięki, że jest to wielki przywilej, Panie, że mamy w Tobie kogoś, komu wszystko możemy przynosić, mając pewność, że odpowiesz tak, w taki sposób, który dla nas jest najlepszy, zgodny z Twoją wolą. Wysławiamy, uwielbiamy Twoje imię, a modlimy się o to, Ojcze, przez Pana Jezusa w mocy Świętego Ducha.